mocy. On nie ogranicza mojej wolności, ale ją nakierowuje. I istotne jest tutaj, że problemem w tym jest często absolutyzowanie samej możliwości wyboru. Możliwość wyboru jest tylko tym narzędziem właśnie realizacji mojej wolności, realizacji tego rozporządzania sobą w kroczeniu ku dobra. W tej perspektywie, jak mówiliśmy też, dobra wspólnego, uwzględnienia mojego funkcjonowania w tej rzeczywistości, w której żyję, ale także i w relacji z innymi. Wzrost wolności dokonuje się w człowieku z czasem. Wiemy, że dzieci, no, małe dzieci nie dysponują jeszcze zupełnie swoją wolnością. Z czasem uczą się też tę wolność swoją realizować i my także wzrastamy w tej wolności i wychowujemy i siebie, i inni nam też pomagają, abyśmy z tej wolności korzystali. Takim podstawowym dla nas też wymiarem, ale i też i wzorem jest oczywiście ta wolność, która jest wspomniana w Piśmie Świętym, wolność dzieci Bożych. Wolność, która jest wolnością przede wszystkim od grzechu, od kroczenia za tym, co jest złe, za tym, co jest niewłaściwe. Właśnie dlatego, że my realizujemy się, spełniamy w tym, co jest dobre, w tym, co poznaliśmy, w tym, co odkryliśmy, w tym, co Pan Bóg nam daje i na co nakierowuje też nasze działania. Warto tutaj może też jeszcze przypomnieć takie ważne także cytaty z Pisma Świętego. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, czy wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść, mówi święty Paweł. Czy chociażby dla tych, którzy są dziećmi Bożymi, nie ma już prawa. Co to oznacza, że nie ma tego ograniczenia? Związane oczywiście głównie z prawem moralnym, to znaczy to prawo nie staje się dla mnie przeszkodą, bo ono jest czymś, co staje się niejako częścią mnie, co uznaję za swoje i za tym też podążam. I mogę w pełni realizować swoją wolność. Nie ogranicza mnie też grzech, który jest niszczy nie tylko człowieka, ale właśnie tą harmonię w człowieku, ale także i jego relacje z innymi ludźmi. I tutaj ten ważny wymiar właśnie funkcjonowania człowieka w całej rzeczywistości, w powiązaniu z jego wolnością. Ja przepraszam, dopytam się tylko jeszcze, ile mam czasu, ponieważ nie wiem, jak długo jeszcze mogę, czy mam mówić.
Nie mamy takiego limitu czasowego. Bardziej chodzi o to, jak ksiądz profesor ma zamknięcie tematu w własnym układzie, w własnym przekonaniu.
Będą jeszcze pytania, dobrze. Bardzo dziękuję. Ta wolność dzieci Bożych jest oczywiście dla nas tym podstawowym dążeniem, naszym, możemy powiedzieć, też zadaniem nieustannie. Chcę tutaj też przypomnieć, może nie przypomnieć, ale zacytować świętego Augustyna, który powiedział też takie bardzo ładne zdanie, wiążąc wolność, jedność i miłość. Nie wiem, czy ono jest wam znane, ale zacytuję najpierw w oryginale, a za chwilę przetłumaczę. In necessitatis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. To znaczy, że w tym, co konieczne, jedność, w tym, co wątpliwe, wolność, a we wszystkim miłość, która nas łączy. W tym, co konieczne, jedność, to znaczy to, co jest właśnie niezbędne, abyśmy tworzyli dobro we wspólnocie, w jedności, zarówno no właśnie w małżeństwie, zarówno we wspólnocie, w społeczeństwie, mamy szukać rzeczywiście tej jedności. To, co jest dla nas istotne, podstawowe, aby realizować dobro danej społeczności, dobro nasze wspólne. W tym, co wątpliwe, wolność, tam, gdzie możemy się różnić. To, co nie niszczy tego, co podstawowe, mamy wolność, tak? Ja mogę nie zgadzać się z kimś co do tego, jaka może być, czy powinna być wysokość podatku dochodowego, tak? Ja mogę powiedzieć, że powinna być trochę niższa, czy trochę wyższa. Możemy się tutaj spierać, tak? To nie jest też istotne, czy najważniejsze dla tego, co tworzymy, jaką rzeczywistość tworzymy. A zatem wolność, a we wszystkim ma być miłość. Wszystko ma ogarniać miłość i to dążenie, pragnienie do dobra. Dobra oczywiście też indywidualnego, ale właśnie też tego dobra społecznego, które chcę realizować. Wolność, i tutaj też zacytuję fragment znowu z kompendium, nie sprzeciwia się zależności człowieka jako stworzenia od Boga. Objawienie uczy, że władza określona dobra i zła nie należy do człowieka, tylko do Boga. Człowiek cieszy się wolnością niezwykle rozległą, ale jednak jest to wolność, czy nie jest to wolność nieograniczona. Człowiek oddalając się od prawa moralnego przynosi szkodę własnej wolności, sam się zniewala, zrywa braterstwo z innymi ludźmi i buntuje się przeciwko prawdzie Bożej. Jeszcze jeden cytat. Wolność bowiem nie ma absolutnego i bezwarunkowego punktu wyjścia w samej sobie, ale w warunkach egzystencji, wewnątrz których się znajduje i które zarazem stanowią jej ograniczenie i szansę. Jest to wolność istoty stworzonej, a więc wolność dana, którą trzeba przyjąć niczym kiełkującą dopiero roślinę i troszczyć się odpowiedzialnie o jej wzrost. Mamy tutaj też krótkich tych zdaniach wybranych, niejako podsumowanie tego, co powiedziałem w ostatnim fragmencie tejże konferencji i też to ładne porównanie, które mówi nam o potrzebie troski o wzrost i pielęgnację naszej wolności, porównanie do tej kiełkującej rośliny, która się rozwija, o którą mamy się troszczyć, aby właściwie wzrastała. I tak naprawdę no, my krocząc i niejako przestrzegając tego, co daje nam Bóg, czy to, co nam wyznacza, my stajemy się coraz pełniej wolnymi. Bo zobaczcie, że nie możemy powiedzieć o Bogu, który jest bytem doskonałym i który dysponuje pełnią wolności, że nie jest wolny, dlatego że nie wybiera zła. To nie jest znak, synonim wolności. Także to, że ja wybieram zło. Ale zostaliśmy obdarzeni. W tym sensie mamy też, mówimy o ograniczeniach wolności, ale w tym sensie mamy pełną wolność, że ja mogę wybrać nawet najgorsze zło. Mogę za nim pójść. Ale Bóg daje nam właśnie tę przestrzeń realizacji naszej wolności, dlatego abyśmy mogli w pełni wolności właśnie odpowiedzieć na Jego dar, na Jego miłość, na Jego dobro. I w ten sposób właśnie kroczyć za Nim. W ten sposób też stawać się bliskimi Bogu i Jego współpracownikami. To, co ja mogę oddać jako najwyższy mój dar i najwyższą moją ofiarę wobec Boga samego, dawcy wszelkiego dobra i dawcy mojej wolności, to jest to, o czym mówi nam Psalm 40, później święty Paweł w liście do Hebrajczyków. Oto idę, Panie, aby pełnić Twoją wolę. Czyli oddanie mojej woli samemu Bogu, dawcy wszelkiego dobra. I ta zgodność mojej woli, jeśli rozpoznaję, że coś jest słuszne, właściwe, właśnie zgodne z wolą Bożą, to ja za tym podążam. To jest dla mnie wyznacznik. I w tym realizuje się moja wolność, właśnie w dobru, w realizacji dobra mojego, realizacji dobra mojej rodziny, mojej wspólnoty i całego społeczeństwa. Oto idę, aby pełnić Twoją wolę. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz, Ojcze. Ta zgodność, którą widzimy w Chrystusie, w samym Chrystusie, która dokonywać się mam nawet właśnie też w tych trudnych naszych wyborach. Nawet wtedy, kiedy nie rozumiem, nie poznaję do końca, kiedy to kosztuje, wiem i zdaję sobie sprawę, że najlepsze jest właśnie pójście za tym, co pokazuje mi sam Bóg. I to jest też droga do tworzenia właśnie prawdziwej jedności między nami. Ta umiejętność właśnie czasami poświęcenia pewnych rzeczy, swoich spraw, swoich korzyści, po to, aby coś większego mogło się zrealizować, aby w tym, co konieczne, w tych necessitatis była rzeczywiście jedność nasza. Związana właśnie i niejako pobudzana przez miłość. Możemy się różnić tam, gdzie nie jest to konieczne, ale tam, gdzie konieczne, potrzeba być także zdolnym do tego, aby ponieść pewną ofiarę, aby pewne rzeczy poświęcić. I wszyscy też dobrze wiemy, że to dokonuje się nieustannie w relacjach międzyludzkich, chociażby w życiu małżeńskim, w rodzinach. I jest właśnie też często niezbędne, aby ta jedność mogła być też zachowana. I to też oczywiście powinno charakteryzować nasze wspólnoty, w których żyjemy. Pamiętając właśnie o tym, że nie chodzi o to, abyśmy we wszystkim się zgadzali, aby wszystkie wymiary tworzyły jedność, jakąś jednolitość, jakiś zlepek, no właśnie niekoniecznie stanowiący o prawdziwej jedności. Jeśli będzie w nas ta prawdziwa jedność związana z charakterem wspólnoty, grupy, którą też tworzymy, to możemy mieć tutaj prawdziwą też i wolność w naszym działaniu, ale i też cieszyć się tą szczególną łaską, mocy, siły z realizacji rzeczywiście dobra, które dokonuje się w danej wspólnocie. To na tym wydaje mi się, że zakończę i teraz będzie też okazja do tego, aby zadawać pytania, a zatem proszę bardzo.
No to tak tradycyjnie, jak wiemy, za chwileczkę Ala podejdzie do osób, które chciałyby zabrać głos. Ja tylko chciałem od siebie powiedzieć, że bardzo często w tej sytuacji wolności mamy tą sytuację, jak wiele mamy wolności. I dla mnie, księże profesorze, tutaj jest to konieczne podkreślanie, że wolność moja zaczyna się tam, kończy się tam, gdzie się zaczyna wolność drugiego człowieka. I ta sytuacja świadomości ograniczenia wolności jest tak by porządkującą życie społeczne. A drugą rzeczą to te dwa słowa. Jest wolność i zniewolenie. I ta sytuacja, której byśmy trochę rozumieli, że wolność jest tylko wtedy, kiedy jest ku dobremu. Można raz wybrać zło. Potem już nie można wybrać zło, bo już jest zniewolonym złem i już tej wolności nie ma. I dalsze wybieranie zła już tylko jest postępowaniem na zniewoleniu, a nie na wybieraniu wolności. Czy to ewentualnie moje dopowiedzenia, to...
Bardzo dziękuję. Też i
zgadzają się w temacie. Już przekazuję pytanie.
To kto jest odważny i pierwszy? Podchodzę jak zwykle. Cisza za zastanowienie. Pod wrażeniem, to może coś od siebie, coś chcesz dodać?
Jak zwykle.
A, bo masz tutaj te. No, ja chciałam powiedzieć od siebie, że ten wykład zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Na początku wydawało mi się, że to będzie taki wykład dosyć kostyczny, nie mający w związku z realnymi jakimiś naszymi tutaj doświadczeniami, że żyjemy w takich burzliwych czasach, więc czy tutaj... czy to będzie jakaś dla nas wskazówka, czy nie. Tymczasem po prostu jestem pod wrażeniem tego uporządkowania, właśnie tego takiego rozchwiania, tego bombardowania tymi wszystkimi różnymi zdaniami, tą płynnością, tym ciągłym zaprzeczaniem jakichś, wydawałoby się, rzeczą oczywistą. I No, ja jeszcze jestem z takiego pokolenia, które no jednak wychowało się w tym duchu takim właśnie chrześcijańskim i pewne rzeczy wydawały mi się oczywiste, podczas kiedy teraz są kwestionowane. I dlatego no, wysłuchanie takiego wykładu księdza, no po prostu słuchałam i coraz bardziej coś tak we mnie, taki podziw rósł we mnie, że przecież to jest, jednocześnie to wszystko jest takie proste, a z drugiej strony tak strasznie w dzisiejszych czasach, nie wiem, zakryte, zatupane, zakrzyczane, a przecież to jest prosta prawda. Jesteśmy dziećmi Bożymi, mamy taki ogromny dar od Boga i mamy taką siłę, którą można właśnie od Niego czerpać i to lekceważymy. Także nie, ja jestem po prostu wzruszona tym wykładem.
Dziękuję bardzo i czekamy też jeszcze na pytania.
Dzień dobry, mam dużo pytań, do tego nie chciałam zaczynać. Jak będzie za dużo, to najwyżej podzielę na części. Pierwsza rzecz chciałam powiedzieć, że w ogóle nigdy już takiego wykładu nie słyszałam, więc nie wiem, jak to powiedzieć, nie wiem, na czym ta niezwykłość tego wykładu polega. Chyba może najprościej na tym, że nigdy nie słyszałam wykładu, w którym odwoływano by się do wiary jako do uzasadnienia. Nie wiem, jak to powiedzieć. No tak powiem, tak? To znaczy przyzwyczajona do, nie wiem, odwoływania się do filozofów, naukowców, ale nigdy w taki sposób nie słyszałam, że ktoś się do wiary tak odwołuje. Może na tym, jak mówię, ta niezwykłość tego wykładu polega i tak jestem. Nie wiem, jak do tego podejść. No niezwykłe to było. A teraz te pytania są różne. To znaczy są takiego poziomu takiej czystej ciekawości po coraz rzeczy ważniejsze. Pytanie z czystej ciekawości jest takie. Na jednej z odpowiedzi usłyszałam, że wolną wolą zostali obdarzeni tylko ludzie, a nie aniołowie. A teraz jak usłyszałam księdza, zrozumiałam, że wszystkie byty duchowe mają wolną wolę. Więc to jest, czy wolność, to jest moje takie pytanie, jak mówię, z ciekawości, tak? Kto ma wolność i kto ma wolną wolę. Drugie pytanie, to już ważniejsze, dotyczy stanu raju, bo nie wiem, czy dobrze rozumiem, że takim stanem jedności człowieka z samym sobą, z innym człowiekiem i z Bogiem, no i też ze światem stworzonym, że patrząc w warunkach ziemskich jest raj. No i patrząc na Pismo Święte, to tam za dużo niestety nie ma opisów raju. Krótki to jest fragment. I chciałam zapytać, bo to jest rzecz, której nie znam, czy któryś ze świętów tych albo z myślicieli Kościoła jakoś zajął się intensywniej stanem raju, to znaczy nie stanem, że jesteśmy skażeni grzechem, skutkami grzechu i tak dalej, tylko jakby skupił się na raju i zastanowił się, jak by wyglądało to życie człowieka, gdyby tego grzechu nie było, tak? To jest takie moje pytanie, bo chętnie bym przeczytała, jeśli coś takiego istnieje. Natomiast przechodząc teraz do tych pytań takich coraz istotniejszych dla mnie. Mówił ksiądz, że byłaby fałszywa jedność w momencie, gdyby przeciwnicy i zwolennicy, tak to powiem, w kwestii decyzji Trybunału Konstytucyjnego, gdyby nagle doszli do wniosku, że mają to samo zdanie. Tak? No w tym sensie, no widać, nie mają tego samego zdania. Ale zastanawiam się nad czymś takim, jakby rozważać kwestię jedności ich. W tym sensie, że ani jedni, ani drudzy nie żyją w odrębnych społecznościach, nie żyją oddzieleni jakimś murem, tak? Żyją w ramach pewnej przestrzeni wspólnej, wspólnego czasu, wspólnego państwa, wspólnych warunków, tak? Społecznych. I w takim razie, jak ta jedność się może realizować i jak jest widziana? Tak nie fałszywa, ale prawdziwa. No i to mnie wiedzie do czwartego pytania, które już zadałam kiedyś, ale je powtórzę. I ono jest rzeczywiście dla mnie najistotniejsze. To znaczy, jak widzi ksiądz i budowanie jedności, czy w ogóle jest ono wedle księdza możliwe, z ludźmi, którzy nie są w porządku Kościoła i nie są w porządku wiary, a z którymi w jednym czasie, w jednym momencie, w jednej przestrzeni wspólnie egzystujemy? To są te cztery pytania. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Postaram się odpowiedzieć na te pytania. Jeśli chodzi o pierwsze też pytanie, które pani zadała, mianowicie także dotyczące, kwestia raju była druga, tak? Pierwsza była o wolność. Wolność, jakie byty mają wolną wolę. Tak jak powiedziałem, byty duchowe, jeśli chodzi o aniołów, nie byłoby upadłych aniołów, gdyby nie miały wolnej woli, czyli możliwości wyborów. Tak? To jest prosta odpowiedź. Tak? Gdyby były zdeterminowane tylko do tego, że mogą czynić dobro i wybierać tylko dobro, no to nie mielibyśmy tych demonów, które nas też prześladują. To odpowiedź na to pytanie. Następnie, jeśli chodzi o kwestię raju, to oczywiście mamy tutaj o kilku, nawet nie kilku świętych, no każdy w jakimś mniejszym czy większym stopniu. Trudno powiedzieć, o którego tutaj też pani chodzi, czy o którym akurat słyszała. Natomiast no, ta sytuacja jest związana z tym, że człowiek no, nie popełnia zła, nie rozbija harmonii w sobie w samym i w relacjach z innymi ludźmi i ze stworzeniem. Czyli stopniowo dorasta poprzez swoje życie, poprzez swoje dobre wybory i wzrasta w tej pełni wolności, tak? Dorasta do pełni świętości bez zniszczenia tego dobra, które jest w nim, które zostało mu też dane. To są oczywiście no, nasze rozważania, to mogą być no, bardziej teoretyczne, ale też i no, nie do końca, bo też i mamy, pamiętajmy, że ten obraz, który mamy w Piśmie Świętym z Księgi Rodzaju, no jest właśnie obrazem pewnym, tak? Obrazem tej rzeczywistości, która się też dokonała i raj jest tam właśnie, gdzie nie ma grzechu, tak? Raj jest tam, gdzie był Chrystus, czyli Królestwo Boże. Możemy powiedzieć, że jest też już tą rzeczywistością, którą możemy porównać. Tak samo i Matka Najświętsza, tak? I jej, możemy na niej się wzorować, tak? I mówić o raju, to możemy rozważać życie Maryi, czyli tej, która nie została skażona grzechem i cały czas wzrastała jako człowiek też, ale oczywiście będąc nieustannie w jedności z Bogiem, tak? Jeżeli chcemy obserwować właśnie, jaki miałby być Adam i Ewa, to patrzmy na Maryję i na Jezusa, tak? I to jest też jakby odpowiedź na drugie pytanie. A zatem ten przykład mamy, tak? I każdy, kto się uświęca, kto wstępuje w życie łaski, kto staje się tym dzieckiem Bożym, no właśnie też ma naśladować ten styl i sposób życia, wzrastania w Bogu, w tej jedności i tę rzeczywistość dobra, miłości, Królestwa Bożego rozszerzać. Królestwo Boże pośród was jest, tak? Nie musimy też tylko oczekiwać jakiejś nieokreślonej przyszłości, ale ono ma już się teraz rozwijać i kształtować pośród nas. Jeśli chodzi o tworzenie czy tę sytuację, którą przeżywamy, oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie jest to łatwo, zwłaszcza w realizacji nie jest to łatwe, bo mamy tutaj wiele czynników, które wpływają na to, jaka jest też ta sytuacja. Natomiast nie ulega wątpliwości, że jest możliwość tworzenia pewnej, to znaczy do dochodzenia do tego, co nas łączy, tak? Zastanowienie się, co jest wspólne i czego staramy się też trzymać, no chociażby tego, żeby się wzajemnie szanować, tak? No chyba co do tego możemy dojść, prawda? Że jesteśmy, że mamy takie same prawa, tak? Że ani my nie jesteśmy gorsi, ani w tym sensie, że jako człowiek, jako ludzie, prawda? Mamy też te same prawa, powinniśmy się szanować. I to jest pierwszy punkt wyjścia, tak? My możemy się też nie zgadzać, no ale właśnie to sobie powiedzmy i rozmawiajmy o tym, tak? I to jest kwestia znowu poznania prawdy, tak? To znaczy możemy się pokazywać swoje argumenty i przekonywać, tak? Oczywiście można powiedzieć, że ktoś nie chce poznawać, no ale to jest właśnie kwestia ustalenia no, pewnych zasad, w którym możemy funkcjonować i dążyć do tej jedności, tak? I my mamy się starać to czynić, czyli stworzyć przestrzeń, to znaczy pokazać, że my nie odpowiadamy złem na zło, że szanujemy, nawet jeśli się z wami nie zgadzamy, ale chcielibyście i nas wysłuchać, jakie są argumenty i rozmawiajmy, tak? Rozmawiajmy, debatujmy. Możecie się od razu nie zgadzać, czy my się możemy nie zgadzać na wasze argumenty, ale wtedy rozmawiajmy. No i zobaczymy. Może będziemy szukali właśnie tego, co nas połączy, czy właśnie uda się dojść jednemu, drugiemu właśnie też do poznania głębiej prawdy, do której wszyscy dążymy, tak? Bo chociaż też uważamy, że przekazujemy, niesiemy prawdę, no to oczywiście nie jesteśmy tymi, którzy, prawda, są posiadaczami prawdy, w sensie, że tylko my mamy prawdę, tak? Oczywiście Duch Święty działa też wszędzie, w sercach różnych osób i my też jesteśmy otwarci na Boże prowadzenie, ale też no, wiemy, poznajemy, mamy pewne prawdy, pewne poznanie, które chcemy przekazywać i którym się chcemy dzielić, tak? I tutaj to jest ta przestrzeń, no właśnie, w którym mamy szukać, tak? Mamy szukać też tej jedności. To wiąże się jakoś też z kolejnym Pani pytaniem, prawda, dotyczącym tego, jak tworzyć tę jedność z osobami niewierzącymi. Ja też specjalnie mówiłem o tych różnych wymiarach jedności, tak? To znaczy inna będzie jedność osób, które są wierzące, a inna jedność, no właśnie, osób, które są świadome, że no, tworzą jedność też dlatego, że jesteśmy po prostu ludźmi, tak? Jesteśmy takimi samymi ludźmi, prawda? Mając ciało, duszę, wolną wolę, rozum, poznanie, sumienie i tak dalej, i tak dalej. Szanujemy siebie właśnie też i na przykład jeśli ja jestem, bo to trochę zależy też od wspólnoty, miejsca, gdzie ja tworzę jedność, jestem w przedsiębiorstwie, jestem ze sobą niewierzącą, to oczywiście wspólnie realizujemy pewne cele, które mamy wyznaczone, prawda, jakieś zadania i ja tutaj no, nie widzę problemu, żeby nie tworzyć jedności w takim zakresie. Poza tym, że się szanujemy, możemy się lubić, nawet, prawda, iść wspólnie na kolację, chociaż teraz to jest trudniejsze, prawda, w tym czasie, ale tutaj możemy funkcjonować normalnie w tym wymiarze ludzkim, tak, z taką osobą. W tym sensie znajomości, prawda, poznania, nawet relacji przyjacielskich, bo się dobrze rozumiemy, dobrze się znamy, chociaż wiem, że to jest osoba na przykład niewierząca, tak? Ale jest moim dobrym kolegą czy moją dobrą koleżanką, tak? I tutaj możemy tworzyć też tę dużą przestrzeń jedności między nami. Co więcej, jest to dla nas okazja, no właśnie, do rozmowy, do dzielenia się swoimi przekonaniami czy swoją wiarą. Wiadomo, że nie chodzi tylko też o prawda, nieustanne nawracanie drugiego, ale tutaj bez wątpienia nawet spontanicznie często wynikają jakieś okazje czy kwestia skomentowania jakiejś sytuacji, gdzie ja mówię swoje stanowisko, druga osoba mówi swoje stanowisko i tu możemy się nie zgadzać, ale jest okazja do rozmowy. Tak? I znowu mamy tę przestrzeń do debaty, do wymiany, do dążenia do prawdy, do poznawania, co jest istotne. Ja dzielę się tym, co dla mnie jest ważne, jak postrzegam rzeczywistość, jak ją poznałem, czym żyję, co jest dla mnie istotne. I jest to też duża no, szansa dla nas oczywiście w naszej perspektywie do ewangelizacji po prostu. Tak, a tak jak powiedziałem, nie wyklucza to no, tego tworzenia jedności w wymiarze ludzkim. Oczywiście musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że no, zasadniczo dla nas jest czymś ważnym też tworzenie różnych przestrzeni bycia, funkcjonowania jako ludzie z osobami, no, które podzielają naszą wiarę, tak? Bo jeżeli my będziemy żyli tylko w takim środowisku, mówiąc wprost, bez Boga, no to będzie nam trudno też zachować naszą tożsamość, naszą wiarę, tak? Dlatego potrzebujemy i też tej wspólnoty wiary. Ale tym bardziej, będąc we wspólnocie wiary, jesteśmy posłani także do bycia z takimi ludźmi, tak? I przekazywania tego, czym żyjemy. Nie wiem, czy odpowiedziałem, czy jeszcze więcej? Tak? Dobrze. Proszę bardzo, dziękuję.
Słowa księdza zainspirowały mnie do zadania pytania, czy jedność z innymi ludźmi może zależeć od poziomu intelektualnego rozmówcy, ewentualnie od kultury osobistej. Konkretnie myślę tutaj o tych wydarzeniach, które miały ostatnio miejsce w naszym kraju, że poziom rozmówców, używanie wulgaryzmów w rozmowie no nie sprawiało, żebym odczuwała jedność z tymi osobami. W związku z tym moje pytanie w sensie takim społecznym, że właśnie to już to, co powiedziałam. I drugie pytanie z tym związane, że wydaje mi się, że jedność i wolność wiąże się też w jakiś sposób z otwartością i chęcią rozmowy. To znaczy wyobrażam sobie w takiej sytuacji, na przykład jak tej, która się teraz niedawno miała miejsce w naszym społeczeństwie, że przy rozmowie, żeby usiąść przy wspólnym stole, potrzebna jest taka uczciwość i chęć do rozmowy, otwartość do rozmowy. I tutaj bym prosiła może o komentarz.
Dobrze, bardzo też dziękuję za pytanie. Znowu nawiążę do tego, o czym mówiłem, to znaczy o tych różnych wymiarach jedności i bez wątpienia także z takimi ludźmi, z którymi nam trudno rozmawiać, no, mamy świadomość tego, że no właśnie jesteśmy ludźmi, tak? I że ja chcę szanować mimo tego, że mi się nie podoba to zachowanie też tych osób, ale zdaję sobie sprawę też i patrząc w perspektywie wiary także, że no są to osoby po prostu tym bardziej biedne, tak? Znaczy często są to osoby zagubione czy zmanipulowane w jakiś sposób. I tym bardziej ja nie powinienem tych osób odrzucać, zrażać, tak? Ja mogę powiedzieć, że nie zgadzam się z takim sposobem postępowania i to jest to oczywiście jasne, tak? Bo tutaj no, potrzeba właśnie też wyrażenia prawdy i też tego, że no, nie możemy w ten sposób chociażby szukać budowania jedności, tak? No bo w ten sposób nie zbudujemy jedności w sensie no, głębszej jedności, tak? Nie tylko tego zrozumienia się czy no właśnie postrzegania się jako ludzie, chociaż w tym sensie mający tę samą godność, te samo prawa, choć przy takich właśnie działaniach, atakach. Pamiętajmy, że to często są też działania no bardzo no, czy pod wpływem emocji, tak? No właśnie tego też zmanipulowania, działania jakiegoś przekazu, propagandy i tak dalej, i tak dalej. No nie wchodzę też tutaj w kwestię, ale to też jest istotne, no działania no takiego świadomie przeciwko czy ku złemu, tak? Bo też trzeba sobie zdawać sprawę, że coś takiego jest, a dla nas w perspektywie wiary wiąże się z działaniem po prostu złego ducha, tak? Pośród różnych też osób, które wykorzystuje tym bardziej takie sytuacje, z którymi mamy też do czynienia. I tego też jesteśmy i powinniśmy być świadomi, ale to nie oznacza, że nasze działanie ma być tu inne, poza tym, które też ukazuje nam po prostu też Chrystus tej miłości, zrozumienia i nieodrzucenia, jakkolwiek też pokazania, że ja też mam swoje prawa i też oczekuję określonego zachowania, szacunku i tak dalej, bo inaczej nie możemy egzystować w jednym społeczeństwie, tak? Bo to się obróci nie tylko przeciwko nam, ale ostatecznie przeciwko nim, tak? Bo jeżeli są działania destrukcyjne, to one uderzają we wszystkich po prostu, wcześniej czy później. To tak jak z rewolucją, tak? O której się mówi, że ona pożera swoje dzieci, tak? To uderza ostatecznie także i w tych, którzy takie działania podejmują, tak? I tutaj musimy też z tego sobie zdawać sprawę. I oczywiście dlatego jest też ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, co jest możliwe, ale też i potrafili jakby roztropnie dążyć, znaczy szukać tego sposobu rozwiązania. To chociażby to, że staramy się no właśnie nie podgrzewać tej atmosfery, no, wysuwając jakieś gwałtownie swoje roszczenia, prawda, i robić kontrmanifestacje przeciwko manifestacji, prawda, w ten sposób, że oddawać, prawda, nawet słuszne swoje roszczenia, tak? Tylko oczywiście no, dążymy do tego, aby no niejako zaprosić też te osoby, no przynajmniej te, które są, prawda, zdolne, no bo większość, powiedzmy, też zwłaszcza tych młodych osób, wiemy, że to jest kwestia też po prostu no, poznania podstawowych prawd i spraw, no, zaprosić no właśnie do rozmowy, do debaty, do dyskusji, tak? I to jest wtedy nasz cel, to znaczy mamy już przynajmniej też no tę przestrzeń, w której zgadzamy się, że trzeba rozmawiać, tak, że trzeba dyskutować. To już jest też jakiś wymiar jedności, tak, na coś się już zgadzamy wspólnie, tak, nawet jeśli się nie zgadzamy co do naszych przekonań. Ale to jest jakiś pierwszy krok do dalszego działania. Tak, proszę bardzo.
Ja chciałabym zapytać właśnie o ważność tego tematu jedności, budowania jedności dla chrześcijan w świetle tej modlitwy Chrystusa, którą ksiądz profesor przywołał, mianowicie kiedy mistrz odchodzi i zostawia tych, których umiłował,
prosi naszego Ojca, aby byli spraw, aby byli jedno. I chciałam zapytać, bo być może mnie ten temat gdzieś umyka, natomiast ja odbieram nauczanie powszechne Kościoła. No nie znam tak dobrze nauki społecznej Kościoła, natomiast mało trafiam właśnie na takie nauczanie nas, jak bardzo istotnym jest budowanie jedności. Myślę, że to, że Chrystus prosił właśnie o to w tej ostatniej modlitwie, to jakby to jest taki testament dla nas, to jest taka wskazówka. I czy takie formatowanie nas, chrześcijan, jako jednostek nie powinno zawierać właśnie takiego rozwijania naszej świadomości co do istotności tego rozwiązania, jakim jest bycie jednym.
Dziękuję bardzo. Ja tutaj też nawiążę do tego, co powiedziałem, ale i odwołam się do chociażby no, jednak znanych dokumentów nauczania Kościoła w ostatnich latach czy dziesięcioleciach. Bez wątpienia jest to ważne zadanie i dla całego Kościoła i dla każdego z nas. Podkreślanie tego, co jest, czy co nas łączy, tak? Bo my często mówimy, no właśnie rozważając nasze relacje z protestantami, czy prawosławnymi, czy z innymi grupami chrześcijan, co nas dzieli. A tak mało też mówimy rzeczywiście o tym, co nas łączy, a tego jest rzeczywiście dużo. No chociażby właśnie te trzy podstawowe aspekty, o których powiedziałem. Jedna wiara, tak? Mamy cały czas to samo jedno wyznanie wiary, które jest jakby skrótem całego Pisma Świętego tak naprawdę. Czy podstawowe prawdy wiary, w które wierzymy, tak? Zgadzamy się. Cały czas mamy też to, te same. Mamy chrzest, który uznajemy w tego włączenia w Chrystusa, wyznawanie Boga w Trójcy Jedynego, wiarę w Jezusa Chrystusa, jako naszego Pana i Zbawcę, Boga wcielonego. To wszystko jest przecież dla nas wspólne. Czy mamy naprawdę wiele wspólnych rzeczy, poza tym, że kwestia, nie mówię to o podstawowym przekazaniu miłości, tak, które właśnie też nas chyba powinno przede wszystkim łączyć, ale i działanie w duchu miłości, które może się dokonywać między nami i które możemy czynić wspólnie. To oczywiście bardzo ważne rzeczy, które niestety też nie zawsze może w takim powszechnym przekazie do nas docierają, jakkolwiek, tak jak powiedziałem, rzeczywiście i w ostatnich dokumentach i papieża Franciszka, ale i wcześniejszych, chociażby Benedykta, Jana Pawła II, możemy znaleźć naprawdę wiele tych treści i Benedykt XVI jako jeden ze swoich priorytetów stawiał nawet właśnie działania ekumeniczne. Jan Paweł II, encyklika Ut Unum Sint, aby byli jedno. Tak, cała encyklika, nie mówiąc prawda, o innych tekstach. Czy tak jak powiedziałem, no, w tych ostatnich ważnych encyklikach papieża Franciszka, także to są ważne punkty w tych tekstach, w tych dokumentach. No, nie mówimy o tym często, no właśnie chociażby na kazaniach, czy właśnie na konferencjach i może trochę szkoda. Wiadomo, że też w naszym kontekście to jest trochę różnie odbierane, w tym sensie, że no jednak mimo wszystko jest u nas zdecydowana jednolitość, jeśli można powiedzieć, o konfesję, w tym sensie, że dominuje bardzo Kościół katolicki i to może ma większe znaczenie na przykład na Podlasiu, na wschodzie, czy gdzieś tam na Śląsku, prawda, gdzie jest więcej protestantów, tam więcej prawosławnych, czy grekokatolików i o tym może, no powinno się na pewno mówić więcej. To też inaczej na pewno brzmi, kiedy mówimy o tym, prawda, w Anglii, w Niemczech, czy w innych krajach, gdzie jest te wspólnoty chrześcijańskie rzeczywiście żyją obok siebie, no nie ma takiej jednej dominującej. Natomiast, tak jak powiedziałem, w naszej rzeczywistości no my często nie mamy takiego bezpośredniego kontaktu i wydaje mi się, że to jest też przyczyną tego, że tak rzeczywiście stosunkowo niewiele mamy tego w tym naszym przekazie, jeśli nie można powiedzieć codziennym, tak, w kościołach i w naszej rzeczywistości. Tak mi się wydaje, to podkreślam, a oczywiście można mieć tutaj inne zdanie. Tak,